Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi Proste. Odcinek 16. Kim jest Maryja?
Ikona, którą trzymam w dłoniach, wskazuje na temat, który rozpoczynamy tym spotkaniem. Maryja. Maryja w wierze Kościoła. Maryja w życiu Kościoła. Maryja w naszym życiu. Maryja w liturgii Kościoła. Dla nas katolików Matka Boga, Matka Boża, jak mówimy na co dzień, jest osobą bardzo istotną. Z wielu powodów. Mam nadzieję, że w trakcie tych naszych spotkań będę w stanie przekazać wam bogactwo doświadczenia Kościoła, doświadczenia, którego przedmiotem jest właśnie ona, jej życie, jej dzieło. I tak bardzo paradoksalnie, dlatego że jeśli przypatrzymy się Ewangeliom, to trzeba powiedzieć, że Maryja przede wszystkim jest osobą milczącą. Że w dużej mierze ona przyjmuje inicjatywę Boga. Na pewno nie jest bierna, o tym mówiliśmy, tak? Mówiąc o człowieku, że Bóg nie stwarza nas do tego, żebyśmy byli bierni. Dlatego cała scena zwiastowania, która jest tak ważna do zrozumienia Maryi, ona przypomina nam, że Bóg pyta ją o zgodę, że Bóg chce jej świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w swoich planach. Dlatego na pewno nie możemy tutaj mówić o tej właśnie takiej spokojnej bierności, która na zasadzie obojętności zrzuca wszystko na Boga czy na drugiego człowieka. Ale jednak jest osobą milczącą. Jest osobą tak jakby z drugiego planu, a przecież jest w samym centrum Bożego działania. Jest pokorna. Jest słuchająca. Jest zatroskana. I przede wszystkim jest wierząca. Co Kościół o niej mówi? Jaka jest wiara Kościoła dotycząca Matki Najświętszej? Słuchajcie, zanim może odpowiem na to pytanie, chciałbym jeszcze powiedzieć, że kolejność tych naszych odcinków, spotkań, właśnie wcześniej tajemnica człowieka w wierze Kościoła i życiu Kościoła, a teraz tajemnica Maryi, prawdy wiary dotyczące Matki Najświętszej. Od samego początku powtarzam wam, że najprawdziwszym i najdoskonalszym modelem człowieczeństwa jest Jezus. Ale ona tak głęboko jest cała spowita, tak prawdziwie jest spowita, utkana z tajemnicy swojego własnego Syna, że ona też staje się jakimś wyjątkowym człowiekiem. A więc jest jakieś chyba naturalne przejście od naszego myślenia o człowieku jako stworzonym przez Boga, jako upadłym, jako powołanym do relacji z Bogiem, jako ocalonym, a tym wszystkim, co teraz powiemy o Matce Najświętszej. W niej czujemy to człowieczeństwo jest jakoś bardzo doskonałe. Na czym polega ta doskonałość? Co Bóg w niej zrobił? Co ona pozwoliła Bogu zrobić w sobie? W zasadzie odpowiedź na to pytanie to są właśnie te podstawowe wyznaczniki, punkty wiary Kościoła w temacie Matki Bożej. To w teologii mówimy mariologia, czyli słowo o Maryi, czyli nauka teologiczna o Maryi. Jakie są podstawowe prawdy wiary, które Kościół głosi na temat Matki Boga? No właśnie, no, pierwsza to jest właśnie ta prosta prawda wiary, aczkolwiek szokująca, niesamowita, paradoksalna, że Maryja jest Matką Boga. Theotokos, greckie wyrażenie, oznaczające tą, która urodziła Boga. Pewnie rodzi się w waszych myślach teraz pytanie, jak można urodzić Boga? Jak człowiek może dać życie Bogu? To dosyć skomplikowane zagadnienie powiązane z samą tajemnicą wcielenia, żeby może powiedzieć to, co najważniejsze. Otóż jak doszło do ogłoszenia tego dogmatu, bo dogmat wiary o Bożym Macierzyństwie został ogłoszony na soborze w Efezie w 431 roku jako prawda objawiona przez Boga. Czyli Bóg objawił nam, Bóg nam powiedział, Słowo Boże potwierdza i oznajmia to, że Maryja naprawdę jest Matką Boga, że możemy o niej mówić jako o Matce Bożej. Matka Boga, od razu wiemy, chodzi o to, że ona urodziła Chrystusa, który jest Bogiem, doskonałym Bogiem i doskonałym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Nie nazywamy jej Matką Człowieczeństwa, chociaż wiemy, że od niej Jezus wziął człowieczeństwo. Nazywamy ją Matką Boga. Dogmat mówi nam, możemy ją nazywać Matką Boga. Ona naprawdę jest Matką Boga. Jak to możliwe? Czy ona zrodziła naturę Bożą? Czy ona dała życie Bogu? Pamiętacie może z tych naszych wczesnych rozważań, z pierwszych spotkań o Trójcy Świętej i o Chrystusie, że w ciągu historii dogmatów zostały wykształcone dwa pojęcia, którymi posługujemy się zawsze, żeby opisać Boże działanie w świecie i także Boże życie wewnętrzne w nim samym. To jest osoba i natura. I cały problem z tym, czy można nazywać Matką Marię Matką Boga, czy nie, on zrodził się w ferworze, w trakcie wielkich debat na temat tego, kim jest Chrystus. Otóż jeden z biskupów, patriarcha Konstantynopola, Nestoriusz, w swoich kazaniach mówił, że nie powinno się nazywać Maryi Matką Boga, ale Matką Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem. Jego problem był bardzo konkretny. To był przede wszystkim właśnie efeski problem, bo w Efezie czczono słynną Artemidę, uważaną za matkę wszystkich bogów. I Nestoriusz wiedział, że kiedy mówi się o Maryi Matka Boga, to ludzie mają naturalne skojarzenie z tym kultem pogańskim, starożytnym. Pewnie pamiętacie, może niektórzy widzieli nawet tam na miejscu, czy też można sobie zgooglować, Artemida to jest taka bogini, która jest przedstawiana, całe jej ciało jest w piersiach, właśnie dlatego, że ona jest macierzą bogów. Wszyscy bogowie od niej pochodzą. I oczywiście to jest pogańskie przeświadczenie i przekonanie, które nie jest w żaden sposób chrześcijańskie. Maria nie jest Artemidą, Maria nie rodzi, nie daje boskości Bogu. I właśnie dlatego, żeby w pewien sposób uchronić ludzi przed niewłaściwym skojarzeniem, Nestoriusz podczas jednego z kazań mówi o tym, że lepiej jest nazywać Marię Matką Chrystusa niż Matką Boga. Oczywiście za tym stoi także pewna bardzo skomplikowana teoria teologiczna o tym, jak się ma człowieczeństwo i bóstwo w Chrystusie do siebie nawzajem. Summa summarum, dużo by tutaj mówić, to skomplikowane metafizyczne problemy. Nestoriusz miał problem z wyrażeniem jedności Pana Jezusa. A więc ta jedność w nim wydawało się, że całe wcielenie polega na tym, że w Chrystusie jest jakby osobno Bóg i osobno człowiek. I dlatego Maria właśnie urodziła to połączenie Boga i człowieka, i dlatego może być nazywana Matką Chrystusa. Ale to jest zła koncepcja zjednoczenia, bo w Chrystusie nie połączył się Bóg z człowiekiem, tylko się zjednoczył. Jeden i ten sam jest nasz Pan Jezus Chrystus. I właśnie kogo urodziła Maria? Maria nie rodzi natury Bożej. Bóstwo nie pochodzi od Maryi. To jest naturalne, ale także i natura ludzka nie pochodzi od Maryi. Maria daje ciało. Tak jak człowiek daje swoim dzieciom ciało. Natomiast rodzi się osobę. Wasza mama nie urodziła natury ludzkiej, tylko urodziła Jasia, Zosię, Roberta, Agnieszkę, Arka. Nie rodzi się natury, rodzi się osobę. I właśnie Maryja urodziła osobę, a ta osoba w przypadku Chrystusa to jest boska osoba. Pamiętacie, jak tłumaczyłem dogmat w Chalcedonie, na którym z tych pierwszych spotkań? Chrystus to jest jedna osoba, boska osoba, przedwiecznego Syna, druga osoba Trójcy Świętej, która zjednoczyła się z naturą ludzką. I on jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ma dwie natury, ale tylko jedną osobę. I właśnie Maria urodziła tą osobę co do jej człowieczeństwa. Wiem, że to trochę jest skomplikowane, ale jak będziecie chcieli, to możecie gdzieś tam poszperać w jakimś podręczniku do mariologii i w necie na pewno też znajdziecie na ten temat, jak zgooglujecie Nestoriusz, Maryja, Matka Boga, to na pewno wejdą jakieś bardziej szczegółowe wiadomości. Ja nie chcę tutaj brnąć w te wiadomości, bo one są dosyć skomplikowane. W każdym bądź razie to jest ważne, żeby wiedzieć, że my jako Kościół wierzymy, że Maria jest naprawdę Matką Boga. Nie zrodziła bóstwa, ale zrodziła tego, który jest Bogiem, przedwiecznego Syna. Zrodziła Go co do Jego człowieczeństwa. No to nic, to tylko ekspres się czyści, takie normalne domowe sprawy. Ale nie przeszkadzają nam przecież. Drugi dogmat to jest dziewictwo Maryi. Kościół wierzy, że Maryja jest dziewicą przed poczęciem, w momencie narodzenia Pana Jezusa i także po narodzeniu Pana Jezusa. Przed narodzeniem, w narodzeniu i po narodzeniu. Ktoś może powiedzieć, wow, Czegoś takiego świat nie widział. Jeśli nawet byłoby możliwe dzieworództwo wśród naczelnych, a ponoć nie jest możliwe, nie znam się na tym za bardzo, no to świat czegoś takiego nie widział, że nie tylko, że poczęła jako dziewica, ale także urodziła, pozostając dziewicą. Niektórzy zastanawiali się to, jak Pan Jezus wyszedł z jej ciała. Może gdzieś przez bok, może nie miał prawdziwego ciała, jakieś eteryczne ciało. No ale to wszystko by nie było zgodne z naszą prawdą wiary. Cóż, na pewno mogę Wam powiedzieć, że w tym dogmacie nie chodzi o czystą biologię. Tylko i wyłącznie. Ale błędem byłoby, gdybym Wam powiedział, że nie chodzi o biologię. Jezus jest prawdziwym człowiekiem i ma prawdziwe ciało i prawdziwie się urodził jak każdy inny, aczkolwiek On rodzi się już nowym narodzeniem. W Nim zaczyna się jak gdyby historia świata pisać na nowo. My to zresztą bardzo pięknie pokazujemy także w naszym kalendarzu, bo dzielimy historię świata do Chrystusa i po Chrystusie. A więc wiemy, że nie dzielimy historii świata do Aleksandra Wielkiego i po Aleksandrze Wielkim. Komuniści chcieli, czy tam rewolucjoniści francuscy wcześniej, zmienić kalendarz i mierzyć wszystko od swoich własnych rewolucji, ale się nie udało. A jednak ludzkość przekonała się i przyjęła taki sposób zapisywania, powiedzmy, że to jest globalny sposób zapisywania historii, że jest do Chrystusa i po Chrystusie. Wiadomo, że tam kalendarz chiński jest także paralelny, ale oni uznają także te cezury, które my w świecie zachodnim jako chrześcijanie przyjmujemy. Zatem to jest szczególne narodzenie. Nie potrafię Wam wytłumaczyć biologicznie tego dogmatu, aczkolwiek mówię, że nie wyrzucałbym biologicznego znaczenia tego dogmatu od razu do kosza. Bóg jest twórcą natury i On rozumie i ma dostęp do natury nie taki jak my. Ona dla Niego nie jest tajemniczą. To, co dla nas wydaje się jakąś granicą wyznaczoną przez naturę, nie musi być granicą dla Boga. Pewnie dogłębnie sens tego dziewictwa, bo tak jak mówię, tutaj może nie wyrzuciłbym tego sensu biologicznego, Kościół go nie wyrzuca, Kościół go uwzględnia, chociaż nie potrafi go wytłumaczyć i wcale nie musi się tego wstydzić. Wielu rzeczy nie potrafimy wytłumaczyć w naszym życiu. Chociażby dlaczego istnieje coś, a nie raczej nic. To jest jak dziewictwo Maryi, słuchajcie. Patrzy na świat i dlaczego to wszystko istnieje. Nie ma wytłumaczenia. To, że wiemy, jak to się działo mniej więcej w ewolucji kosmicznej, to jest inna rzecz. Ale dlaczego się to stało, nie wiemy. Bardziej prawdopodobne jest nieistnienie czegoś niż zaistnienie. A jak jeszcze pomyślimy, że świat wydał z siebie istoty rozumne, to już w ogóle praktycznie jest nieprawdopodobne. Ale się stało. Dlaczego istnieje coś, a nie raczej nic? Jak możliwe, że ona jest w czasie nawet narodzenia Jezusa dziewicą? Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale głęboko w to wierzę, że to ma sens biologiczny, że to ma sens duchowy, że to ma sens społeczny, że to ma sens wewnątrz naszej wiary. Bóg jako absolutny początek wszelkiego działania w tym świecie. Tu nie chodzi o to, żeby się skupiać na cudowności tego wydarzenia. Chodzi o to, żeby pozwolić Bogu być Bogiem także w porządku natury i zostawić zawsze jakąś niedomkniętą przestrzeń. Gdyby 100 lat temu, powiedzmy 150, powiedziano komuś, że będzie mógł oglądać drugiego człowieka, który jest w Australii, praktycznie bez utraty różnicy czasu, to powiedziałby niemożliwe. A jednak telefony, to wszystko odkryliśmy w naturze takie rzeczy, o których w ogóle nie wiedzieliśmy. Bóg jest Panem natury. A ten sens duchowy pewnie jest zawsze tutaj najważniejszy. Tylko tak jak mówię, ten sens duchowy nie może wykluczać także sensu biologicznego. Sens duchowy, tak? Czyli, że to poczęcie jest z Boga. Że tutaj rozpoczyna się nowa historia ludzkości. Jest nowy Adam, Chrystus, nowa ludzkość. Jest nowa Ewa, Maryja. Dziewicze poczęcie. Dziewicze poczęcie, w pewien sposób niepokalane jego poczęcie. Całe czyste. I żeby jeszcze bardziej zaostrzyć Waszą uwagę, nie do końca dając odpowiedzi, to powiem Wam, że Ignacy Antiocheński, którego już wspominałem na jednym z poprzednich naszych spotkań, to ten, który modlił się, żeby jego Kościół nie modlił się o ocalenie go w prześladowaniach. Bo on właśnie zmierza do momentu swojego narodzenia. Popatrzcie, nie narodził się wtedy, kiedy przyszedł na ten świat, ale on mówi, narodzę się dopiero w śmierci. Dies natalis, to jest na serio. Ten sam Ignacy mówi, że dziewictwo Maryi jest jedną z prawd, której najbardziej lęka się szatan. I rozumiecie, że tutaj nie chodzi o seksualność. Dziewictwo to jest coś więcej. W pewien sposób dziewictwo nie jest tylko atrybutem kobiecości. Biologicznie tak, ale jest atrybutem w ogóle człowieka. Dziewictwo to nie jest jakby termin, który jest na przeciwnym brzegu intymności seksualnej. W nim jest jakiś głębszy sens, jakaś integralność zachowana. To nie jest cnotliwość tak strasznie wyśmiana, cnotkowatość bym powiedział, przepraszam za neologizm. Bo cnota jest cudowna i do cnoty nam trzeba powrócić, to nie ulega wątpliwości. Człowiek cnotliwy to jest człowiek szczęśliwy. Dziewictwo jest na pewno cnotą, ale w niej nie chodzi tylko i wyłącznie o seksualność. Chodzi o jakieś przeżycie siebie przed Bogiem i przed drugim człowiekiem i przed sobą samym. Wstyd, wstydliwość, dziewictwo ma ochronić w nas coś. To właśnie rodzące się życie i przeznaczenie do relacji z Bogiem. Prawda, której lęka się szatan. Bo w tym dziewictwie nie ma żadnej pożądliwości, żadnego apetytu podporządkowywania sobie drugiego, wykorzystywania go do swojej własnej przyjemności, do swoich własnych celów. Jest jakaś bezinteresowność, jest jakaś oryginalna czystość. Dziewictwo to nie jest ideał, który polega, że wszystko, co nieintymne, jest lepsze. Dziewictwo to jest pewien sposób przeżywania swojego życia. Ale to z perspektywy duchowej. Pamiętamy, to jest tajemnica wiary. I to ciekawe, że jak gdyby łatwiej nam mówić o tajemnicy Trójcy Świętej, chociaż to jest tajemnica per excellence, to jest tajemnica wszystkich tajemnic, niż o dziewictwie Maryi. Z różnych powodów, wiecie, także dlatego, że dzisiaj dziewictwo nie ma dobrej prasy, że jest może ośmieszane. A ono samo w sobie jest pewną wartością. Oczywiście nie absolutną i służy innym wartościom. Zatem Kościół wyznaje, Maryja jest zawsze dziewicą. Następna prawda wiary dotycząca Maryi to jest jej niepokalaność. Maryja jest niepokalana. To jest dogmat wiary uroczyście ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854 roku. Ten dogmat wyraźnie jest określony jako przywilej Maryi, to znaczy ona go tylko otrzymała. Niepokalane poczęcie, co oznacza? Nie oznacza tego, że Jezus rodzi się bez grzechu, ale oznacza to, że Maryja rodzi się bez grzechu pierworodnego. Pamiętacie, rozróżniliśmy mówiąc o upadku człowieka, że jest grzech pierwszych rodziców w raju. Posługujemy się cały czas tą wyobraźnią biblijną. To nie jest rozważanie historyka, takiego, który szuka czystych faktów. Każdy z nas rodzi się ze skutkiem grzechu pierwszych rodziców, czyli tego hadamacha, całej tej ludzkości, która nas obciąża pozytywnie, ale także i negatywnie swoim dziedzictwem. A Maryja przychodzi na świat z woli Bożej bez tego obciążenia skutkami grzechu pierworodnego. To jest niesamowita tajemnica wiary. Jak to się dokonuje? To jest tajemnica, która, widzicie, wykluwała się bardzo długo z innych prawd wiary, bo 1854, słuchajcie, no to jest połowa XIX wieku, a więc Kościół istnieje już i naucza od XIX wieków. I ta prawda, ona jest głoszona w Kościele dużo wcześniej, no, na przykład na Wschodzie tą prawdę wyraża się za pomocą innego wyrażenia, panagia, czyli że Maryja jest cała święta. My mamy niepokalane poczęcie, czyli mamy negatywne podejście do tego samego, ale tak naprawdę jeden i drugi sposób wyrażania ma coś wspólnego ze sobą. Prawosławni chcą powiedzieć, że ona jest cała święta w każdym aspekcie swojego życia. My chcemy powiedzieć, że ona nigdy nie miała grzechu i urodziła się bez grzechu pierworodnego. Więc negatywny i pozytywny wymiar jak gdyby tej samej rzeczywistości. Ta idea niepokalaności, ona chce nam powiedzieć, że Maryja nie jest pęknięta, że jest integralna, że jest całościowa. Jakie są skutki grzechu pierworodnego w nas? Rozbija harmonię między Bogiem i człowiekiem, między człowiekiem i kosmosem, między człowiekiem i innymi stworzeniami. Rozbija harmonię wewnętrzną w człowieku między rozumem, wolnością i uczuciami. Maryja przychodzi bez tego rozbicia, bez tego pęknięcia. Ja myślę, że każdy z nas może sobie pamięta, ma w pamięci, ma w świadomości swojej te momenty, w których nosimy w sobie te pęknięcia. Gdzie indziej chce rozum, gdzie indziej chcą uczucia. To jest właśnie to pęknięcie. W Maryi tego pęknięcia nie ma, ona przychodzi bez niego. Dla niektórych teologów i duchowych autorów to było dosyć kontrowersyjne podejście, bo wydawało im się, że Maryja nie potrzebuje zbawienia przez Pana Jezusa. Ale dogmat mówi wyraźnie, że ona została zachowana od grzechu pierworodnego na mocy przewidzianych zasług Chrystusa. Czyli Maryja jest odkupiona przez swojego Syna. Ona jest niepokalana, ona nigdy nie miała grzechu pierworodnego i jego skutków. I ona nigdy nie popełniła grzechu, dlatego że została w swoim poczęciu już zbawiona przez swojego Syna, który potem miał się z niej narodzić. O Jany, powiecie, ale ładny miszmasz. Zresztą tą teorię, że odkupienie może dotyczyć uprzednio, jeszcze przed swoim dokonaniem kogoś, stworzył franciszkanin, my jesteśmy na portalu franciszkańskim, tak, błogosławiony Jan Duns Scott, Brytyjczyk, właśnie, który, bo no, na przykład święty Tomasz z Akwinu nie chciał się za bardzo zgodzić i w ogóle Dominikanie na niepokalane poczęcie, na ten dogmat, ale Duns Scott ładnie to wytłumaczył. Ten dogmat zresztą był bardzo właśnie osadzony w duchowości franciszkańskiej, że to, że ona jest niepokalanie poczęta, to wcale nie znaczy, że ona nie potrzebowała syna swojego. Jezus jest także jej zbawicielem i ona została niepokalanie poczęta, zanim go urodziła, ze względu na jego przewidziane zasługi. Wiecie, to jest bardzo ważny moment i pozwólcie, że trochę tu się zatrzymam, bo to jest jeden z tych momentów, kiedy Kościół mówi w bardzo tajemniczy sposób o czasie. Zbawienie dotyczy wszystkich ludzi, jeden zbawia wszystkich, to już wiemy dlaczego, bo człowiek gdzieś w istocie rzeczy jest ludzkością, jest wspólnotą, jest jednością. Ale tutaj mówi nam się, że Bóg może wziąć coś z przyszłości i przenieść zasługi kogoś, kto dopiero przyjdzie, na kogoś, kto już jest. To pokazuje, że Bóg w pewien sposób jest wolny od czasu. On jest poza czasem. To chyba także trochę tłumaczy, na czym polega nasza modlitwa wstawiennicza. Bóg może ją użyć w każdym czasie. I powiem wam może teraz bardzo hipsterowską rzecz, ale głęboko jestem o tym przekonany, o jej prawdziwości, że ty dzisiaj modlisz się za kogoś konkretnie, a Pan Bóg może tą energię dobra, która i miłości, nie egoizmu, która z ciebie się wyzwala w tej modlitwie, wykorzystać nie tylko dla tej osoby, za którą się modlisz, ale może wykorzystać dla kogoś, kogo nie znasz, z przyszłości i z przeszłości, bo dla niego nie ma czasu. On widzi cały czas w jednym prostym akcie spojrzenia. Modlimy się za zmarłych. Skąd wiemy, czy ta modlitwa nie pomaga im jeszcze za ich życia? Przepraszam, że tak trochę odleciałem, ale mówię wam, jak człowiek się spotyka z Bogiem, to się zakrzywia czasoprzestrzeń. I tu specjalnie odwołuję się do tego fizycznego doświadczenia. To też było kiedyś hipsterowskie, żeby powiązać czas z przestrzenią, to co zrobił Einstein, a jednak okazuje się, że czas jest wymiarem przestrzeni. I dokładnie tak samo może być z tą naszą modlitwą, z naszym życiem duchowym, kiedy w świecie pojawia się Bóg, czas i przestrzeń zaczynają działać inaczej. Życzę wam, żebyście kiedyś mogli tego doświadczyć. Wszystko się zmieniło. Terra tremuit. Ziemia się zatrzęsła, dlatego że Pan przyszedł tutaj, żeby bronić swoich, żeby ich ocalać. Jemu służy czas i wieczność, do Niego należy czas i wieczność. On jest alfa i omega, pierwszy i ostatni. Nie myślcie, że czas jest większy niż Bóg. Bóg jest Panem czasu. Tak w tym opowiadaniu w Księdze Jozuego, że Bóg wydłużył dzień, czyli wstrzymał słońce, żeby mogło dokonać się zwycięstwo Izraela. To jest niepokalane poczęcie. To niepęknięcie Maryi, ta jej całościowość, za którą my tak tęsknimy. Ona to otrzymała jako przywilej. Ostatni z ogłoszony, czwarty dogmat maryjny to wniebowzięcie. I on jest najmłodszy, bo ogłoszony przez Piusa XII w 1950 roku. Ale tradycja jest bardzo stara i praktycznie i na wschodzie, i na zachodzie, co najmniej od IV, może V wieku rozpowszechniona, nawet jako forma święta liturgicznego. Dormitio, zaśnięcie Maryi, przeniesienie Maryi z tego świata do Ojca. Otóż dogmat mówi, że Maryja została po zakończeniu swojego ziemskiego życia została wzięta z duszą i ciałem do niebieskiej chwały. Więc Praktycznie mówi się nam kilka rzeczy. Że Maria jest włączona w życie Boga, to jest ta niebieska chwała, w życie Trójcy, po zakończeniu swojego życia. Co to znaczy? Czy Maria umarła? Niektórzy pytają, czy nie umarła? Dogmat tego nie precyzuje, ale mówi po zakończeniu ziemskiego życia. Jeśli Chrystus, który nigdy nie popełnił grzechu, umarł, to wydaje się także, że i Maryja mogła umrzeć. My mówimy o zaśnięciu. Nie wiemy tego do końca. Wiemy, że zakończyła bieg swojego życia. Z duszą i ciałem. I to jest właśnie niesamowicie piękne w tym dogmacie, bo pokazuje, że ona już uczestniczy w pełni życia Ojca, Syna i Ducha Świętego z duszą i ciałem. Słuchajcie, to nie tylko dusza, to także ciało. Ona tam znowu jest integralna, cała. Ona się cieszy Bogiem nie tylko duchowo. Ona doświadcza Boga i cieszy się Nim cieleśnie. Tak, cieleśnie. Ona jest zmartwychwstała. Słuchajcie, w tym wypadku ten dogmat nie jest już jakby przywilejem, on jest bardziej proroctwem, bo mówi, że my też zostaniemy pewnego dnia z duszą i ciałem wzięci do niebieskiej chwały, czyli niejako wchłonięci w Boga. W ten sposób będziemy mogli stać się po raz pierwszy sobą aż do końca. Jest taki piękny wiersz chyba Hölderlina, tego niemieckiego poety, o śmierci Mojżesza. Bo wiecie, że takie wniebowzięcia to się zdarzały w Starym Testamencie też. Zostali porwani przez Boga. Niektórzy twierdzą, że właśnie Mojżesz tak został porwany przez Boga. Hölderlin mówi, został wchłonięty przez Boga. I opisuje sobie to w swojej wyobraźni, jak to się stało. Kiedy Mojżesz był już bardzo zmęczony i kiedy popełnił ten swój grzech, że jakby przestał wierzyć w miłosierdzie Boga dla swojego ludu, jakby zdenerwował się na ten swój lud, który był tak niewierny Bogu, chodząc po tej pustyni. Bóg dał mu zobaczyć krainę obiecaną, ale powiedział, nie wejdziesz tam. I tam na górze, z której Mojżesz oglądał ziemię obiecaną, pisze Hölderlin, to jest poezja oczywiście, Bóg skłonił się ku niemu i go ucałował. I przez ten pocałunek przeniósł go w siebie. Maria cała jest w Bogu, w Ojcu, Synu i w Duchu Świętym. Cała jest sobą, integralna, niepęknięta. I to jest nasza przyszłość. Jeszcze jedną rzecz nam Kościół bardzo podkreślał Maryi, to jest związane z Soborem Watykańskim II, z konstytucją o Kościele Lumen Gentium, mianowicie, że Maria jest matką Kościoła. To nie jest już dogmat wiary, to jest pewien taki tytuł, w którym Kościół chce okazać swoją miłość i wyraz swojej wiary w to, że Maria bardzo troszczy się o Kościół, że także pielgrzymuje z Kościołem. My to wiemy. Myślę, że bardzo ta nasza pobożność polska maryjna jest właśnie taka, że Maria rzeczywiście nam towarzyszy, jest naszą matką. Nie tylko urodziła Jezusa, ale urodziła Jego ciało, znaczy w pewien sposób rodzi także Kościół. Była w dniu Pięćdziesiątnicy. Uczyła apostołów rozpoznawać działanie Ducha Świętego. Sobór Nicejski II, siódmy sobór powszechny, nakazał nam czczenie ikon przez ucałowanie i okadzenie. Pozwólcie, że na koniec tego spotkania oddam właśnie cześć Bogu, który tak wielkie rzeczy robi w człowieku, jak zrobił w Maryi. I całując ją, całuję to działanie Boże, ale całuję także Twoją i moją przyszłość w Bogu. Bo patrząc na nią, powinniśmy zobaczyć siebie dzisiaj i kiedyś.